W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą czcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się za mną. Zaczynamy nasz dzień skupienia, znowu w tym trybie zdalnym, ze względu na okoliczności. Dobrze, sytuacja jest szczególna, ale no właśnie, mamy ten moment zatrzymania się. Poprzez ten dzień skupienia, to rozważanie. Później też warto, żebyśmy zadbali podczas tych dni, żeby każdego dnia był taki moment wyciszenia, moment modlitwy, tak? Zobaczenia, że w tych wszystkich okolicznościach nie jesteśmy sami. Pan Bóg, który dopuszcza różne rzeczy, ale tylko po to, żeby wyciągnąć z nich jeszcze większe dobro, jest blisko nas. Tak? Jeżeli jesteśmy blisko Niego, jeżeli mamy ten pokój serca związany z tą bliskością, nic złego nie może nam się stać. I czasami może w tych dniach może się pojawić jakiś niepokój, czy w związku z jakąś sytuacjami, działaniami innych osób. Dobrze, pomyśleć, czy ja jestem w Bogu. Czy ja robię to, co w mojej mocy, aby otworzyć się na Jego miłość, na Jego działanie. I wtedy, dobrze, być może te rzeczy zewnętrzne też pozostaną takimi, jakimi są. Ale jeżeli ja jestem w Bogu, tak naprawdę nic złego nie może się stać. Dzisiejszy temat, no, nadzieja, taki temat bardzo na czasie w związku też z obecną sytuacją, ale też szerzej, ponieważ żyjemy w czasach takiego wielkiego dobrobytu, możemy pomyśleć o tych wszystkich udogodnieniach naszej cywilizacji, wynalazkach, nie, jeśli chodzi o transport, czy pociągi, czy samochody, autostrady, samoloty. Też cały ten sprzęt gospodarstwa domowego, lodówka, zmywarka, odkurzacze. To są różne rzeczy, które wcześniej nie było i bardzo ułatwiają i pomagają. Też idziemy do sklepu i są orzeszki z drugiego końca świata, bardzo smaczne i nie są bardzo drogie. Możemy sobie na nie pozwolić. A jednocześnie mimo tego, że tych dóbr materialnych jest tak dużo i są dostępne, jest bardzo wielu ludzi smutnych, niezadowolonych. Przed tym dniem skupienia przejrzałem statystyki depresji. Tak? Na szczęście w Polsce są najniższe w Europie, tak? Dzięki Bogu. Ale też mamy to osobiste doświadczenie, że także nam zdarza się czasami narzekać, czy mieć złe myśli, mimo tego, że mamy wszystko, czego potrzebujemy. Mamy dach nad głową, mamy co jeść, mamy co na siebie założyć. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego mimo tego, że wszystko mamy, czasami jest takie zniechęcenie? W naszej kulturze jest taka wielka presja na sukces, na opinię, jaką mamy wśród ludzi. Może być ta pokusa, że muszę pokazać, jaką mam wspaniałą pozycję, co potrafię, muszę pokazać moje wysokie zarobki, muszę mieć podwładnych, nie mogę nic zawalić, muszę dbać o mój wizerunek. I coś takiego męczy. Coś takiego właśnie prowadzi do zniechęcenia, niepokoju. I w jakiejś mierze to do braku nadziei. To się wiąże właśnie z tym, że opieram moją wartość, opieram wszystko na sobie. Na kimś, który jest ograniczony, który ma swoje słabości. To jest błąd. Tak? I kiedy będziemy opierali się na sobie, zawsze będą przychodzić te, przyjdzie to zniechęcenie. Tak? I w ostateczności brak nadziei, bo mamy to doświadczenie, że my sami jesteśmy słabi. Jeżeli chcemy oprzeć się na samych sobie, bardzo szybko polegniemy. Tymczasem jest inna droga. Właśnie droga oparcia się na Panu Bogu. Też możemy to parę słów powiedzieć w kontekście takim szerszym, społecznym. Też jest takie myślenie, że przez szczególnie też ostatnie stulecie, tak, XX wiek był takim czasem właśnie tego chęci zbudowania raju na ziemi. Tak, że człowiek sam, własnymi siłami, różnymi instytucjami czy jakimś ustrojem potrafi stworzyć świat doskonały. O, wiem, jak to się skończyło. I chrześcijanin jest osobą, która patrzy z nadzieją. Ale patrzy z nadzieją nie dlatego, że właśnie człowiek jest taki doskonały albo że jest jakiś ustrój, który zapewni, że wszystko będzie tutaj na ziemi doskonale działać. Tak nie będzie. Nadzieja chrześcijanina opiera się na zmartwychwstaniu Chrystusa. Pan Jezus pokonał śmierć, pokonał grzech. Nasza nadzieja opiera się na tej świadomości, że nadejdzie drugie przyjście, Pan Jezus przyjdzie i odnowi tę ziemię i uczyni ją harmonijną, doskonałą. Taką, jaka ma być, do czego zmierzamy. I też właśnie pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami, między zmartwychwstaniem i drugim przyjściem, jesteśmy my z naszym życiem. I już tu na ziemi, w tym okresie, są te zalążki tego nowego świata. Ludzie, którzy żyją Bogiem teraz. I oni też są znakami nadziei. I my jesteśmy powołani do tego, żeby właśnie w tym okresie, między zmartwychwstaniem a przyjściem Pana Jezusa, być tym znakiem nadziei, oprzeć się na Panu Bogu i być tym znakiem nadziei dla wszystkich ludzi wokół nas. W tym kontekście często wracam do tej Ewangelii, która jest jednym z najpiękniejszych fragmentów Ewangelii, kiedy Pan Jezus, prawdopodobnie to jest jakiś moment, kiedy po nauczaniu Pana Jezusa, Pan Jezus ma taki moment wytchnienia i zwraca się, i te słowa Pana Jezusa przekazuje nam Ewangelista Mateusz, zwraca się bezpośrednio do swojego Ojca Boga. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Stać się małym. To jest ten sekret, tak? Nie stawiać na samego siebie, stawiać na Boga. Tak? Ojcze, wysławiam Cię, Panie nieba i ziemi. Panie Jezus, który staje i właśnie jako Syn. I staje i zachwyca się Bogiem. Zachwyca się swoim Ojcem. Stać się małym. Nie jestem wielką postacią tego świata. Uznać to. I zdać sobie sprawę z tego, że aby być uśmiechniętym, radosnym, optymistycznym, pełnym nadziei, nie potrzeba być kimś ważnym, nie potrzeba mieć wielkich osiągnięć. To, co jest ważne, to jest mieć świadomość Bożej miłości, zachwycić się Panem Bogiem i też przekazać Mu wszystkie swoje troski, tak jak tutaj mówi Pan Jezus. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię, a ja dam wam nadzieję. Ojciec Święty Franciszek no właśnie mówił o tej nadziei w Bogu. Nadziei w Bogu ma taki cały cykl katechez o nadziei. Jeżeli chcemy sięgnąć, to łatwo można znaleźć w internecie cały ten cykl katechez o nadziei. Właśnie, żeby mieć tą radość, radość w duchu, tak? I iść do przodu każdego dnia. I tam Ojciec Święty tłumaczy na różne sposoby, że ta nadzieja jest trwała, nadzieja chrześcijanina jest trwała, dlatego, że jest oparta na Bogu. I mówi tak. Nadzieja chrześcijańska jest mocna, właśnie dlatego nie zawodzi. Nie opiera się na tym, co możemy uczynić, czy też czym możemy być. Jej podstawą nadziei chrześcijańskiej jest to, co jest najwierniejsze i najbardziej pewne. A mianowicie miłość, jaką sam Bóg żywi wobec każdego z nas. Łatwo powiedzieć, Bóg nas kocha, wszyscy to mówimy. Ale czy każdy z nas może powiedzieć, jestem pewien, jestem pewna, że Bóg mnie kocha? To wcale nie jest takie łatwe. Ale to prawda. To prawda, Bóg mnie kocha. I to też myślę, że jest wyzwanie dla nas w naszych czasach. W tym kontekście przypomniała mi się też historia. Ostatnio słuchałem taki wykład czy opis pierwszego ośrodka Opus Dei. To jest akademia, taki ośrodek, rezydencja dla studentów, którą święty José María założył w Madrycie w latach 30. I to było miejsce spotkań studentów. Tam była grupa, która mieszkała. Też była grupa studentów, którzy przychodzili tam. W sumie tam się przewinęło ponad 100 osób przez parę lat, kiedy to działało. I to miejsce gromadziło chłopaków, tak, studentów, którzy byli katolikami, tak, ochrzczeni, wychowani też w takiej kulturze katolickiej. Duża część z nich też jakby była członkami jakichś organizacji katolickich. Natomiast pewien taki niebezpieczeństwo czy troska, jaką miał święty José María, to było no właśnie, żeby ci ludzie nie byli tylko formalnymi katolikami, nie tylko wypełniali pewne obowiązki, nie tylko byli na przyświętej niedzielnej, czy dbali o piątkowy post, tylko rzeczywiście, żeby mieli bliską relację z Panem Jezusem. Tak? I dla wielu z nich to było odkrycie, bo rzeczywiście angażowali się nawet w różnych organizacjach katolickich, a wielu z nich nie miało doświadczenia takiej osobistej modlitwy. I święty José María dłużej mówił, odkryj, że jesteś Synem Boga. Odkryj to, że możesz z Nim rozmawiać, że możesz Go wielbić, że możesz zwracać się do Niego jak do przyjaciela. Niech to będzie rzeczywiście najważniejsza osoba w Twoim życiu. Poświęć dla niej czas, ale właśnie nie taki formalny, tylko taki bardzo osobisty. I to też może być wskazówka dla nas. Jak być taką osobą, która ma nadzieję. Dobrze, czasami może być ta pokusa aktywizmu. Skoro coś nie działa, skoro coś trzeba naprawić, dobrze, to ja się tym zajmę, ja to zrobię, ja to załatwię. Ale to jest niebezpieczne, bo może się przerodzić właśnie w taką gonitwę. Robię to, robię tamto, robię siamto, biegam. Opieram wszystko na sobie, na moich możliwościach. I oczywiście jesteśmy osobami, które działają, ale działają w Bogu. I kiedy czasami czujesz taką pokusę, żeby działać bez przemyślenia, w takim amoku, zatrzymaj się na chwilę. Zatrzymaj się na chwilę i zastanów się, czy jesteś z Bogiem. czy to, co masz zrobić, czy masz taką myśl, żeby coś robić, zrobić to dlaczego? Bo liczysz na siebie, czy może właśnie tego dnia jeszcze nie było tego spotkania z Panem Jezusem? Oczywiście to jest dobra rzecz, żeby no, takie spotkanie było na samym początku dnia, modlitwa, jeżeli możemy też msza święta, ale właśnie to, zatrzymać się i żeby być z Nim, żeby oprzeć się na Nim, nie na sobie. I oczywiście w tych momentach osobistego spotkania z Panem Jezusem doznamy tej... Zobaczymy, tak? Zobaczymy, Pan Bóg nas zachęci, pomoże nam, pokaże nam pewien horyzont, tak, żeby się zaangażować, żeby podjąć pewne działania, ale Nim, z Nim, przez Niego. Inaczej nasze życie będzie puste i mamy to doświadczenie, że kiedy tak biegamy, to w jakimś czasie nasze paliwo duchowe się wyczerpuje i musimy odpoczywać. I, no, lepiej po prostu cały czas być z Panem Bogiem i wtedy będziemy potrafili właśnie być zaczynem, być lampą, dawać nadzieję wszystkim wokół nas. I to zawsze. Z kolei tutaj mam drugi cytat z kolei Benedykta XVI z tej encykliki o nadziei, Spe Salvi, który mówi, że kiedy jesteśmy z Bogiem, zawsze możemy mieć nadzieję. Pisał tak Benedykt XVI. Ważne jest wiedzieć, że mogę zawsze żywić nadzieję, nawet jeżeli w moim życiu albo w danym historycznym momencie jest oczywiste, że nie mam się czego spodziewać. Tylko wielka nadzieja, pewność, że na przekór wszelkim niepowodzeniom moje życie osobiste oraz cała historia są pod opieką niezniszczalnej mocy miłości i dzięki niej i dla niej mają sens i wartość, tylko taka nadzieja może w tym przypadku dodać jeszcze odwagi, by działać i iść naprzód. Podsumowując, może być bardzo trudno. I czasami tak jest. Też myślę, że tego doświadczasz. Ale kiedy jesteś w Bogu, kiedy masz dla Niego czas, kiedy otwierasz się na Jego miłość, masz nadzieję. Masz radość, masz pokój, masz siłę, żeby działać. No dobrze, być w Bogu. To jest ta pierwsza rzecz, żeby być osobą pełną nadziei. Natomiast to się właśnie przekłada na pewne konsekwencje. Nie pamiętam, być może już cytowałem ten przykład, bardzo też go lubię. To jest historia też tej pani Karoliny Lanckorońskiej, opisana w jej wspomnieniach wojennych. I to jest, myślę, że właśnie taki typ osoby, tak? Osoby, która żyje w czasach trudnych, wyzwania, z którymi ma się zmierzyć, są wykraczały jej możliwości, tak? I natomiast właśnie jest taką osobą bardzo spokojną. Myślę, że też właśnie jest taką osobą zanurzoną w Bogu. I to prowadzi ją do takiej stałej, wytrwałej pracy. I to jest też myśl, którą chcę przekazać. Osoba, która ma nadzieję, pracuje w sposób taki stały, wytrwały, regularny. I myślę, że to jest jej osobiste doświadczenie. Tak? Wykłada historię sztuki na Uniwersytecie we Lwowie. I już nie pamiętam, wydaje mi się, że podczas wojny jest zmuszona, żeby przerwać tę działalność, ale tak czy siak podczas wojny pracuje. Pracuje w taki sposób, że organizuje pomoc dla więźniów. Cała żywność jest przeznaczona na front i więźniowie, wielu z nich, więźniowie polityczni, którzy są skazani niesprawiedliwie, przebywa w więzieniach i cierpi głód. I ona podejmuje różne działania i takie bardzo zorganizowane, przemyślane, żeby pomóc tym osobom i ma odwagę, żeby rozmawiać z władzami na ten temat i rzeczywiście robi bardzo dużo dobrego. Natomiast też widzi, że czy inaczej, jak w jej przypadku, ma wielkie ideały, ale za tymi ideałami jest konkretna, codzienna, wytrwała praca. I z drugiej strony ona też widzi, co się dzieje w tym Lwowie jej czasów, czyli właśnie okresu okupacji i widzi, że jest wiele osób o wielkich ideałach, które próżnują, które właśnie myślą o wielkich zwycięstwach, o wyrzuceniu okupanta, ale brakuje tego codziennego wysiłku. Żyją mrzonkami. I mówi, że wiele z tych osób właśnie złamało się. Złamało się, bo zabrakło tego codziennego zdyscyplinowanego wysiłku pracy. Dobrze. Myślę, że to jest też wskazówka dla każdego z nas, aby każdego dnia wypełniać swoją misję życiową. Tak? Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, spokojnie. Nie robię nic wielkiego, ale robię to stale z chęcią. Też na pewno słucha mnie wiele mam, które zajmują się wychowaniem dzieci, które jest wielkim skarbem. To cierpliwe zwracanie uwagi, te dbałość o wzrost jako mama, te różne kursy Akademii Familijnej, dobre książki, te czas spędzony na rozmowy z mężem, żeby ustalić wspólną strategię wychowawczą. Dobrze, tego nie widać. Tak, to jest coś, co być może nie ma tego docenienia społecznego, ale to jest to właśnie ten wysiłek codzienny, który jest znakiem nadziei, który jest nadzieją. Jest związany z nadzieją. I później też ta stała praca, każdy w swojej działce, w swojej misji życiowej. Tak? Ta praca codzienna, wytrwała, oczywiście z tym wielkimi marzeniami, ale przekuta w konkret, przekuta w to wytrwałe dzień po dniu. I potem też, może rozwijając ten wątek pracy, szczególnie ten temat pracy zawodowej. Tak? Czasami ten aktywizm może się pojawić na tym polu, że ja biegam, załatwiam rzeczy, staram się robić jak najwięcej i nie robię tego w Panu Bogu. Co zrobić, żeby ta praca była taka, co robić, żeby już w konkretach, podczas pracy, żeby być osobą, która jest w Panu Bogu, która jest zanurzona w Bogu. W tym kontekście przypomniał mi się przykład Tony'ego Zweifera, to jest taki osoba z Opus Dei, która ma otwarty inżynier, która ma otwarty proces beatyfikacyjny. Bardzo ciekawa postać. Tak, jest umarł na białaczkę w latach 80. i przez dużą część swojego życia poświęcił się na organizowanie różnych projektów pomocowych w krajach trzeciego świata. Zorganizował taką fundację Limat Stiftung, która zbierała pieniądze w Szwajcarii, co też myślę, że nie jest aż tak trudne. Natomiast szukała sposobów, żeby te pieniądze przekazać na różne projekty rozwojowe w krajach potrzebujących. I jeden z jego współpracowników wspomina, jak pracując nad jakimś projektem, zdał sobie sprawę z tego, że dotyczy on problemu społecznego bardzo poważnego, który nie można tak rozwiązać, tak? Nie wiem, zbudowanie jakiejś studni, czy nie wiem dokładnie, jaki projekt chodziło, tak? Ale jakby ten współpracownik zdał sobie sprawę z tego, że chodzi o problem społeczny dużej kategorii, który wymaga wielu, wielu lat i zaangażowania wielu środków państwowych. Coś, co przekracza absolutnie możliwości jakiejś takiej małej fundacji. I to powodowało jego niepokój. Jak miał taką zgorzkniałą twarz, niepokój, smutek. I przychodzi właśnie do tego Tony'ego. Ten Tony miał taki szósty zmysł i zdał sobie sprawę z tego, że coś jest nie tak i spytał się go właśnie o co chodzi. No i ten współpracownik tłumaczy mu: zobacz, to jest problem społeczny bardzo poważny i nie możemy go rozwiązać. I Tony spojrzał na tego współpracownika z takim z uśmiechem, ze spokojnym spojrzeniem i powiedział mu rzecz, która wspomina ten współpracownik, bardzo mu pomogła, tak, bardzo mu utkwiła i która też myślę, że jest taką dobrą wskazówką dla każdego z nas. I mówi tak, jeśli myślisz, że nasza praca polega na rozwiązywaniu wielkich problemów społecznych, będziesz zgorzkniały przez całe życie. Nasza misja to ulepszenie warunków życiowych konkretnych osób. To zdanie bardzo pomogło, utkwiło temu współpracownikami. I to jest to, myślę, że coś, co pomoże każdemu z nas. Kiedy pracujemy, też ta praca jest zwykle z komputerem, biurowa. I dobrze, pomyśleć o tym, że ja robię to i rzeczywiście tak jest. Z tej pracy korzysta konkretna osoba. I zrobić to dla niej, z miłości do niej. I też starać się, żeby to było coś bardzo takiego codziennego, tak? I w tym takim porządku, tak? Bo pierwsze musimy zadbać o tych najbliższych. A to jest właśnie to, robić dobre rzeczy każdego dnia dla konkretnych osób. Nie wiem, teraz jest taka łatwość, żeby na Facebooku wszyscy mają te urodziny, tak? I zacząć dzień od złożenia życzeń. No, bardzo ważne, zwykle mam jakieś 2-3 osoby z tych bliższych, które akurat tego dnia mają urodziny i możemy napisać, tak, nawet krótką wiadomość, ale taką z serca, z miłością. Dobrze, to zrobić coś dobrego dla męża, dla dzieci, dla tego, dla tamtego, czy też właśnie zadbać o to, żeby w pracy nie pracować tak abstrakcyjnie, tak? Szczególnie jak mamy taką pracę biurową, pomyśleć, dobrze, ja robię to dla konkretnych osób. Czy też to się może wyrazić w tym, że nie tylko patrzymy na nasz monitor, tylko mamy tą czujność i jesteśmy w stanie pomóc naszemu zespołowi i wesprzeć i powiedzieć dobre słowo. I to jest dawanie nadziei. To jest dawanie nadziei. Osoba, która pracuje dla innych, która pracuje dla konkretnych osób, jest osobą, która ma nadzieję, która nie męczy się. Męczy się, ale się nie męczy. Dobrze. Powoli kończymy nasze rozważanie. Panie Boże, prosimy Cię, żebyśmy mniej liczyli na własne siły, a bardziej na Ciebie. Abyśmy stworzyli każdego dnia w naszym życiu to miejsce spotkania z Tobą, otwarcia się na Twoją łaskę, to zawierzenie naszych spraw, naszych trosk, to oparcie się na Tobie. Potem też daj nam tę siłę do tej wytrwałej pracy, nie takiej jednodniowej zapału na 1, 2, 3, 5 dni, nie. Chcemy pracować przez całe życie dla Ciebie. I potem też pomóż nam zobaczyć tę konkretną osobę, dla której pracujemy i być osobami, które robią każdego dnia dobre rzeczy dla innych. Kończymy z Najświętszą Marią Panną. Też myślę, że to jest taki dobry sposób, kiedy czasami wkrada się smutek czy zniechęcenie. Maryja. Tak? Maryja. Są różne wydarzenia w historii świata, tak? Jest na przykład ta bitwa pod Lepanto, czy tym, no właśnie, Maryja została wezwana poprzez modlitwę różańcową i pomogła. Dobrze, myślę, że też ta praktyka różańca też jest może taką okazją, żeby wzrastać w tym zawierzeniu, w tej ufności wobec naszej matki i zastać w nadziei. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, ojcze i panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.